Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Na zegarach 12 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dzień dobry. Zapraszam na magazyn spraw europejskich Pomoże Polska Europa. Dzisiaj porozmawiamy o sprawie bardzo ważnej dla całej Europy. Protesty, no nie w całej Europie, ale w wielu państwach pojawiają się właśnie w tej sprawie. Mowa o porozumieniu Unii Europejskiej i Ameryki Południowej, a dokładnie Mercosura, tak ten związek się nazywa. O szczegółach już teraz moi państwa goście. Wiesław Burzyński, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan dr Maciej Krzemiński z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego z Katedry Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej. Witam pana.
Dzień dobry.
Niespełna godzinę temu zakończyły się protesty w Egiertowie i w Elblągu. Rolnicy protestowali, blokując drogi przeciwko po pierwsze Zielonemu Ładowi, po drugie umowie Unia Europejska-Mercosur. Tutaj kolejność wymienienia tych powodów protestu jest chyba nieistotna, bo obie sprawy są kluczowe, przynajmniej tak mówią rolnicy. Panie prezesie, dlaczego rolnicy tak boją się tej umowy? Co jest w niej takiego, co powoduje strach? No, Polska się nie zgadza na nią. Mamy jasne stanowisko rządu. Po oczekiwaniu pewnym, ale zostało ono wygłoszone. To co takiego może się stać, no, skoro Polska się nie zgadza na to?
No, mamy nadzieję, no co się teraz dzieje. Mamy nadzieję, że rzeczywiście rząd francuski i rząd polski szuka dzisiaj sprzymierzeńców w sprawie zablokowania tej umowy, żeby do tej umowy nie doszło. Natomiast dlaczego rolnicy tak się obawiają, dlaczego tak się boją? Szanowni Państwo, rolnicy w ostatnich 2 latach, a właściwie 1,5 roku, mieli namiastkę napływu dużej ilości żywności z Ukrainy. A trzeba przyznać, że producenci, agroholdingi, potężne agroholdingi, które produkują żywność na Ukrainie.
Mówi się o ponad 50% pochodzenia produktów z Ukrainy, zbożowych, rolniczych, że to jest produkcja agroholdingów z udziałem kapitału zagranicznego.
Tak, dokładnie, ale to dokładnie i ten sam kapitał, bo to jest taki podobny, ten sam kapitał światowy jest również w krajach Mercosur. My w Polsce mamy całkiem inny model rolnictwa. U nas to rolnictwo jest bardziej rodzinne. Owszem, są też duże gospodarstwa i to są gospodarstwa i rzeczywiście jakby produkujące bardzo dużo. Natomiast nasze gospodarstwa rodzinne również produkują bardzo dużo żywności na nasz rynek. A co najważniejsze w tym wszystkim, że my dzisiaj w Unii Europejskiej, bo to jest walka nie tylko o polskie rolnictwo, to jest tak naprawdę walka o rolnictwo całej Unii Europejskiej. I my dzisiaj w Unii Europejskiej, w Polsce, w Unii Europejskiej produkujemy w określonych, wysokich standardach. Przez te 20 lat ostatnich naszej obecności we wspólnej polityce rolnej doszliśmy do rzeczywiście wysokich standardów i rzeczywiście żywności o bardzo wysokich parametrach, żywności o wysoce kontrolowanej przez różne inspekcje, poprzez różne, prawda, etapy produkcji i to można powiedzieć i u rolnika, ale i u przetwórców, bo tak naprawdę to cały łańcuch produkcji jest dzisiaj kontrolowany. I rzeczywiście jest to ustandaryzowane w całej Unii Europejskiej. Natomiast, no cóż, gdyby to były w krajach Mercosur lustrzane warunki, czyli takie same jak w Unii Europejskiej...
To cena nie byłaby konkurencyjna, panie prezesie.
Sam pan redaktor to powiedział. Rzeczywiście ma pan rację. Szybciej pan to po prostu... Tak, zbuntował.
To ja tutaj mam taką listę produktów, które obejmie liberalizacja ceł. Krótka, bo tak naprawdę ta umowa nie jest jeszcze znana w szczegółach i nie jest dostępna, jeśli chodzi o jej dokładną treść, ale mowa jest między innymi o mięsie wołowym świeżym, mrożonym, przetworzonym, mięsie drobiowym świeżym, mrożonym, przetworzonym, baranim. Mowa także jest o mleku, śmietanie, serach, ryżu, skrobi kukurydzianej, cukru trzcinowego do rafinacji. Także ten materiał będzie można sprowadzać wino, kukurydza, rum, etanol, to też się tam pojawia. I pytanie do pana doktora Macieja Krzemińskiego. Mercosur, czyli tak naprawdę prawie cała Ameryka Południowa, tak? Bez Gujany Francuskiej wszystkie państwa albo należą, albo są stowarzyszone.
Tak.
Jak to wygląda? Dlaczego Ameryce Południowej także zależy na tej umowie? Bo tak na to wygląda, że to jest jednak...
Na umowie zależy obydwu stronom, dlatego została ona wynegocjowana po 20 latach, bo tyle trwały te negocjacje. Tak jak pan redaktor powiedział, jeszcze jaki będzie ten ostateczny kształt, to nie wiadomo. Rzeczywiście te artykuły, o których pan wspominał, rolne, pojawiają się jako te, które mają być liberalizowane, ale po pierwsze, one nie będą liberalizowane od razu. Tam jest jakiś harmonogram, iluś lat dochodzenia na różne artykuły, te okresy są różne, czyli to nie jest tak, że dzisiaj podpisujemy umowę i od jutra jesteśmy zalani jakimiś towarami. Jest czas na to, żeby się rolnicy europejscy do tego przygotowali i dostosowali. A dlaczego zależy na tym krajom Ameryki Południowej? Dlatego, bo mają gigantyczny rynek zbytu w Europie, ale pamiętajmy też o drugiej stronie, to jest umowa całkowicie symetryczna, tak? Oni mają dostęp do naszego rynku i pewnie są z tego zadowoleni, a my mamy dostęp do ich rynku, z czego państwa europejskie w większości też są zadowolone, bo tych krajach, które jakoś wyraźnie protestują, no to jest bardzo silna rzeczywiście opozycja we Francji, którzy mówią, że nie. Nasz rząd też jasno określił się, że nie chce i tak w zasadzie z pewniaków to jest na razie tyle tych, którzy mówią tej umowie nie w Europie. Tak? Mamy tutaj głosy, że jeszcze nie wiem, a może Irlandia, a może Bułgaria, Włochy, tak nie wiadomo, może by trochę chciały, a trochę by nie chciały tej umowy. Natomiast my tutaj się koncentrujemy tylko na rolnictwie, natomiast ta umowa absolutnie nie jest tylko umową dotyczącą rolnictwa. Ona liberalizuje także dostęp do południowoamerykańskiego rynku dla całego przemysłu Unii Europejskiej. Dlatego przecież też mające bardzo silne rolnictwo Niemcy nie protestują, są wielkim orędownikiem tej umowy, dlatego, bo widzą wielką szansę dla swojego przemysłu motoryzacyjnego na przykład.
Czy dla naszego przemysłu, mówimy o eksporcie, tak, z Polski, technologii, no tu nie stoimy na wysokim poziomie, tak? Mówimy o eksporcie maszyn, chemikaliów, tak? To tak naprawdę są produkty, które są eksportowane przez Niemcy. Czyli tutaj ten zysk największy będzie dla naszego zachodniego sąsiada?
My bardzo blisko współpracujemy z Niemcami. To, że gdzieś tam w kategorii eksport samochodów to oni są wyszczególniani w statystykach, to nie znaczy, że w tych samochodach nie ma bardzo wielu podzespołów produkowanych w Polsce, bo są. Polska też jest dużym producentem, chociażby właśnie motoryzacyjnym. Mamy bardzo silnie rozwinięte produkcję autobusów chociażby. Jesteśmy bardzo silnym producentem mebli i te artykuły mogą się stać naszą siłą eksportową także na tamtych rynkach, jeżeli tylko dojdzie do liberalizacji i do zniesienia ceł. Czyli ja jakby nie umniejszając obaw polskich rolników, chcę pokazać tą drugą stronę medalu, która też oczywiście jest i dlatego tyle państw europejskich entuzjastycznie podchodzi do tej umowy, a tylko dwa na razie się jasno zadeklarowały, że ta umowa, że są umową im nie po drodze, czyli Francja i Polska.
Dlaczego Francja? Bo jeśli chodzi o interes polskich rolników, pan prezes Pomorskiej Izby Rolniczej to przedstawił. Dlaczego Francuzi? Największy producent żywnościowy w Unii Europejskiej, tak?
No właśnie dlatego, bo mają najwięcej do stracenia. To jest największy producent żywności w Unii, ale ich pozycja w Unii Europejskiej rokrocznie się zmniejsza. Przez ostatnie 10 lat stracili 30% swojego udziału w rynku rolnym Unii Europejskiej, czyli jakby no, tutaj im się rynek kurczy, przegrywają z konkurencją, no, i boją się, że będą przegrywać z kolejną konkurencją, którą są kraje Ameryki Południowej. Tak?
Średnia wieku prowadzącego gospodarstwo rolne we Francji 51 lat.
No właśnie, no i to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego, czego się tak bardzo obawiają. Między innymi właśnie tego, że wraz z utratą, po prostu zmianą pokoleniową, no to nie będzie już komu produkować. To miejsce zajmą producenci z chociażby Europy, innych krajów europejskich, czy Ameryki Łacińskiej, czy Ukrainy, bo o tym też pewnie dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiali. No i tego się Francuzi bardzo, bardzo obawiają. Ale jako przeciwwagę podam do Niemców, którzy też mają przecież bardzo silnie rozwinięte rolnictwo. Niemcy nie są tylko i wyłącznie przemysłowym krajem, tak samo mają rolnictwo i się nie boją. I nie wiem, nie słyszałem, co rząd niemiecki zaproponował swoim rolnikom, że nie protestują, że nie wychodzą na ulicę.
Tak? Na razie są głosy takie, że Unia Europejska proponuje i zastanawia się nad pewnymi rekompensatami dla rolników. Panie Wiesławie, to pytanie do Wiesława Burzyńskiego, prezesa Pomorskiej Izby Rolniczej. Może za bardzo się boicie? Może to nie jest taki diabeł straszny, jak go malują?
Proszę państwa, nasze obawy są jakby dwojakie. One są jakby z jednej strony polegają na tym, że my boimy się jednak tego importu do całej Unii Europejskiej, ponieważ, jak tutaj państwo wspomnieliście, no, jesteśmy dość dużym producentem wołowiny.
Drobiu.
80% eksportujemy i to do krajów Unii Europejskiej, można by powiedzieć. To są nasi główni odbiorcy. Oczywiście również drobiu. Dlatego mamy takie obawy. Natomiast jeżeli chodzi o rekompensaty, wiecie państwo, no, rekompensaty zawsze się daje dla rolników, proponuje, znaczy dla wielu, że tak powiem, grup społecznych czy zawodowych proponuje się rekompensaty, ale tylko na początku. Ile te rekompensaty będą, jak długo mogą być płacone takie rekompensaty? Kto na te rekompensaty się będzie składał tak naprawdę? No nie oszukujmy się.
Na rekompensaty składamy się my wszyscy tak samo dokładnie jak na dopłaty tak, do rolnictwa, ale tak. Może gdyby była formuła taka jak dopłaty do hektarów i to byłoby tam ujęte. To...
Dopłaty do hektarów, szanowni państwo, no właśnie dzisiaj byłem na spotkaniu z rolnikami w powiecie wejherowskim, też mówiliśmy o dopłatach do hektarów. I wspominaliśmy to, co było 20 lat temu, że dopłaty były proste do, że tak powiem, do uzyskania. Każdy rolnik mógł sobie sam, że tak powiem, napisać wniosek, a dzisiaj i one były tam jakieś, za które, gdzie powiedzmy za jeden hektar można było kupić prawie jedną tonę nawozu azotowego, a dzisiaj są takie, że można kupić, załóżmy, no za dopłatę można kupić, nie wiem, 300-400 kg nawozu azotowego. Tak wyglądają dzisiaj dopłaty. Czyli są bardzo już wypłaszczone.
Ale mówi pan tylko o tych dopłatach do hektara. No, dopłatach
bezpośrednich. Do produktowe dopłaty. Jakich dopłatach pan doktor ma dopłaty na myśli?
Te, które dostaje rolnik w momencie, kiedy sprzedaje towar na rynku, bo ceny są wyższe, bo przecież są one regulowane, są ceny minimalne skupu.
No nie. To tutaj, panie doktorze, tak nie jest. Jest tak, że dzisiaj ceny sprzedajemy według cen światowych. Jeżeli chodzi o materiały, o zboża, o rzep oleiste, to tak naprawdę one są według giełdy Matif, sterowane giełdą Matif, czyli tutaj nie ma żadnego odstępstwa. Minus tam parę procent, prawda, na transport do portu, bo w porcie są zawsze ceny wyższe. Jeżeli chodzi o buraki, no buraki rzeczywiście mają jedynie, buraki cukrowe mają jedynie, powiedzmy, i ziemniaki mają cenę regulowaną, natomiast ona wynika z porozumienia pomiędzy związkami, prawda?
Panowie, do tego, jakie szanse daje nam jako Unii Europejskiej, jako członkom Unii Europejskiej umowa z Mercosurem, jakie niesie ze sobą ryzyka, za chwilę wrócimy do rozmowy. W tej chwili na zegarach 25 minut po godzinie 18, już za krótką chwilę na naszej antenie raport drogowy i flesz europejski, który przedstawi Robert Silski.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich. Flesz Europejski.
Gdańsk był gospodarzem dwudniowego posiedzenia Grupy Wysokiego Szczebla do spraw kształcenia i szkolenia otwierającego polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyły delegacje wszystkich państw członkowskich. Chcemy rozwijać szkolnictwo zawodowe, podkreśla marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Dwa tygodnie temu samorząd rozdysponował unijne środki dotyczące edukacji włączającej i zawodowej.
Chodziło w tym programie o to, żebyśmy mogli kształcić w zawodach, które odpowiadają lokalnym potrzebom, nie zmuszając młodych ludzi do przemieszczania się w inną część naszego regionu.
Polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej rozpocznie się 1 stycznia. Nowa Komisja Europejska rozpoczęła 5-letnią kadencję. Kilka dni temu cały jej skład został zatwierdzony przez europosłów na sesji w Strasburgu. Głosowanie poprzedziła prezentacja planu prac przez Ursulę von der Leyen, która ponownie stanie na czele komisji. Przedstawicielem Polski w nowej komisji jest Piotr Serafin, odpowiedzialny za budżet i zwalczanie oszustw finansowych. Priorytetem nowej komisji ma być gospodarka. Charles Michel po 5 latach odszedł ze stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej. 1 grudnia oficjalnie jego obowiązki przejął Portugalczyk Antonio Costa. Tymczasem pracę na stanowisku szefa unijnej dyplomacji zakończył Josep Borrell. Zastąpiła go była premier Estonii Kaja Kallas. Wołodymyr Zełenski podziękował kanclerzowi Niemiec za nowy pakiet pomocy wojskowej wartej 650 milionów euro. Scholz przyjechał do Kijowa z obietnicą wsparcia militarnego. Tematem spotkania polityków była też niedawna rozmowa telefoniczna Olafa Scholza z Władimirem Putinem. Po niemal rocznej przerwie do estońskiej bazy lotniczej w Amarii wróciły siły powietrzne NATO. Biorą one udział w misji patrolowania nieba krajów bałtyckich Baltic Air Policing. W Amarii przez 9 miesięcy była remontowana nawierzchnia pasa startowego. Zainstalowano też nowe oznaczenia i oświetlenie lotniska. W tym czasie misja została przeniesiona do łotewskiej miejscowości Lielwarde. Natowskie myśliwce w krajach bałtyckich stacjonują też w litewskich Szawlach, gdzie dyżury pełnią obecnie Włosi, wspierani przez siły francuskie. Tymczasem polski myśliwiec F-35A Husarz wykonał swój pierwszy lot. Maszyna pomyślnie przeszła testowy lot w Teksasie. Trwał ponad godzinę. Pierwsze F-35A mają przybyć do Polski w 2026 roku. Pozostała część floty myśliwców ma zostać dostarczona do 2030. Zgodnie z podpisaną umową nasz kraj ma otrzymać 32 myśliwce z pakietem szkoleniowym oraz zapasowymi silnikami za łączną kwotę ponad 4,5 miliarda dolarów. To była kolejna niespokojna noc w Gruzji. W Tbilisi od wieczora protestowali na ulicach zwolennicy eurointegracji. Policja użyła gazu i armatek wodnych, a demonstranci ustawiali barykady z koszy na śmieci i rzucali petardy. W Gruzji od prawie tygodnia trwa protest przeciwko decyzji rządu o zamrożeniu procesu integracji z Unią Europejską. Nie będzie powtórki wyborów prezydenckich w Rumunii. Lokalny Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził oszustwa w czasie liczenia głosów. Po ponownym przeliczeniu prawie wszystkich głosów sędziowie jednoznacznie odrzucili protest wyborczy jednego z kandydatów. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę. Staną do niej skrajnie prawicowy, prorosyjski zwolennik teorii spiskowych Kalin Georgescu i Elena Lasconi, szefowa centroprawicowej partii Związek Ocalenie Rumunii USR. Upadek rządu Francji jest już niemal pewny. O jego losach zdecyduje w najbliższych dniach Marine Le Pen. Od 2 miesięcy centroprawicowy gabinet premiera Michela Barniera funkcjonował dzięki cichemu poparciu narodowców, ale ich niepisany sojusz rozpadł się podczas debaty nad budżetem. Polska jest w gronie unijnych krajów z najniższymi wskaźnikami piractwa internetowego. Tak wynika z najnowszego raportu Unijnego Urzędu do Spraw Własności Intelektualnej. Europejczycy korzystają średnio 10 razy w miesiącu z nielegalnych treści online. Połowę internetowego piractwa stanowią treści telewizyjne. W unijnym zestawieniu dobrze wypadają Polska, Niemcy, Rumunia i Włochy, w których poziom korzystania z nielegalnych treści jest wyraźnie niższy od średniej unijnej. Najgorzej jest w krajach bałtyckich i na Cyprze.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
24 minuty pozostały do godziny 19. Już za chwilę wracam do rozmowy z moimi i Państwa gośćmi. Wiesławem Burzyńskim, prezesem Pomorskiej Izby Rolniczej i doktorem Maciejem Krzemińskim z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Michał Pocześniak, witam ponownie słuchaczy Radia Gdańsk i witam ponownie gości. Wiesław Burzyński, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej i dr Maciej Krzemiński, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej. Rozmawiamy o umowie Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej, tak zwanym Mercosurem, praktycznie z całą Ameryką Południową, poluzowaniem ceł, otwarciem rynku obustronnym, to już ustaliliśmy, plusy dla Unii Europejskiej na pewno też będą, bo o tym wypowiadali się i opublikowali raport eksperci z London School of Economics, mówiąc o tym, że jeśli chodzi o sprzęt elektroniczny, o artykuły AGD, o samochody, to wzrosty mają być nawet dwucyfrowe. Tam było i 150-160% te rynki zbytu pozwolą zyskać firmom. Panie doktorze, Polska, tak jak już wcześniej mówiliśmy, no nie produkujemy bardzo zaawansowanej technologii, ale ten rynek także nam, otwarcie tego rynku także nam będzie służyć.
Jak najbardziej. No, Polska z pełnym szacunkiem tutaj dla siedzącego około obok mnie pana prezesa, ale to nie jest tylko rolnictwo, tak? Bo oczywiście mamy bardzo silne rolnictwo, natomiast mamy też przemysł, jesteśmy w Trójmieście, bo chociażby przemysł stoczniowy. Produkujemy tutaj bardzo innowacyjne produkty. Jesteśmy naprawdę bardzo znaczącym globalnie producentem w tym zakresie. I właśnie te wszystkie produkty, które robimy, czy to wspomniane przeze mnie już meble, czy elementy, czy autobusy, czy elementy do samochodów, które niekoniecznie pod polskimi markami, ale będą sprzedawane na tych rynkach. No, rynek się gigantyczny dla nas otwiera i te wzrosty, tak jak ten raport, który pan redaktor przywołał, wskazuje, no, będą gigantyczne. I czy to jest, skorzystajmy z tego tortu też.
Czy to jest ratunek dla gospodarki europejskiej? Nie patrzmy się na polską, bo ta sobie radzi dość dobrze, ale jeśli chodzi o gospodarkę na przykład niemiecką czy francuską, tam też nie wygląda kolorowo.
No, dlatego Niemcy są takimi wielkimi entuzjastami tej umowy, tak? To oni są tą gospodarką, która na tę umowę najbardziej liczy w Europie, dlatego, bo no, ich przemysł zaczyna przegrywać i to dosyć mocno z konkurencją z Chin. I teraz, jeżeli już o Chinach mówimy, no możemy sobie tutaj dywagować, czy ta umowa jest bardzo korzystna, czy mniej korzystna i czy dla rolników, czy dla przemysłów, to na co bardziej powinniśmy patrzeć. Natomiast pamiętajmy o tym, że gospodarka globalna nie lubi próżni i nie będzie tam tej próżni. Jeżeli Europa zaspała i nie weszła do Afryki ileś lat temu, to w Afryce już w tej chwili rządzą Chińczycy. I jeżeli my nie wejdziemy do Ameryki Południowej, to też za parę lat się okaże, że tam już na produkty europejskie nie ma miejsca, bo Chińczycy się tam zadomowią. Czyli to są wszystko naczynia połączone, nie tylko dwa czy trzy, ale jeszcze więcej tych globalnych graczy.
Panie prezesie, polskie towary rolnicze są badane, są sprawdzane, spełniają normy. Według założeń te towary, które będą przypływać do nas, no bo będą przypływać, to też jest, te porty będą miały obrót i nasze, tak, i niemieckie, będą przypływać do Polski, będą także, no, musiały spełniać te normy, pojawiają się na naszym rynku, tak, więc spełniają normy, które obowiązują na naszym rynku.
My mamy oczywiście taką nadzieję, że tak będzie. Zresztą tak powinno być. Natomiast nasze doświadczenia, które mieliśmy półtora roku temu z Ukrainą, to się okazało, nie do końca się okazało, że te normy były spełniane, prawda? Mimo wszystko, że powinny być spełniane, były, niby są różne służby na granicy, które to sprawdzały, ale jednak mimo wszystko towary przychodziły różnej jakości, a często jakości jednak gorszej. Ponadto jest jeszcze jedna rzecz. Jakby wielu, że tak powiem, substancji, które są zawarte, które mogą być zawarte w procesie produkcji, które są wykorzystywane w procesie produkcji, ich po prostu można już nie wykryć. Nie ma sposobów na wykrycie, natomiast może to rzeczywiście wpływać z kolei na stan zdrowia konsumentów. My tutaj też obawy swoje jakby kierujemy, że tak powiem, o naszych konsumentów, ponieważ dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, no, produkujemy w wysokim standardzie dzisiaj w całej Europie, w całej Unii Europejskiej. I w związku z tym no, konsumenci też powinni się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście taką żywność spożywać.
No to może należy wrócić do akcji Dobre, bo Polskie. Może należy przekonywać tutaj konsumentów, żeby kupowali produkty, które są tworzone na naszej ziemi.
Tu muszę podziękować wielu państwu, muszę podziękować, ponieważ tak jak my rolnicy nagłośniliśmy trudną sytuację, że tak powiem, z produktami, które napływają do nas z Ukrainy, że one nie spełniają tej jakości, że jednak nie mają tego standardu, to muszę przyznać, że rzeczywiście sam to zauważyłem po wielu moich znajomych, ale tak w różnych, naprawdę w różnych kręgach, że rzeczywiście konsumenci zaczęli patrzeć na etykiety, kto wyprodukował, gdzie zostało wyprodukowane i czy na pewno produkt jest polski. Za to wam, szanowni państwo, bardzo dziękuję, bo to rzeczywiście no, zawsze się mówiło, że kapitał
nie ma granic,
prawda, ale niestety się okazuje, mimo wszystko czas dzisiaj pokazał, że jednak są granice.
Panie doktorze, czy takie akcje promocyjne, promujące polską żywność są w stanie tak znacząco, tak odczuwalnie dla rolnika poprawić jego sytuację?
Ja myślę, tutaj pan prezes przed chwilą powiedział, że jest to zauważalne dla rolników. Ta zmiana chociażby po tym, co zadziało się ze zbożem, które napłynęło do nas z Ukrainy. Na pewno świadomość konsumentów rośnie i na pewno co, widzimy nawet tutaj poza anteną chwilkę sami tutaj rozmawialiśmy, że każdy z nas w jakiś sposób zwraca na to uwagę, jakie towary kupuje. Czyli jest to na pewno możliwe do wypromowania i zwiększenie takiej świadomości wśród konsumentów ma miejsce. Ta świadomość się zwiększa. Natomiast jeszcze się odniosę tutaj do tych norm, które Unia Europejska ma. Na pewno ten żywność, która będzie napływała, obojętnie skąd, czy z Mercosuru, czy skądkolwiek do Europy i będzie tutaj sprzedawana, ona będzie musiała spełniać dokładnie te same normy, które musi spełnić polski, francuski, hiszpański, portugalski rolnik, bo to jest towar, który jest dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej. I tutaj ja bym się jakoś wybitnie nie obawiał tego, że nagle zacznie do nas napływać wybitnie gorszej jakości żywność, bo ona po prostu nie będzie dopuszczona do sprzedaży tutaj. Tak samo jak udało się to zrobić z artykułami przemysłowymi. Przecież mamy bardzo dużo towarów z Chin, z Indii, czyli krajów, które generalnie nie przestrzegają specjalnie na swoim rynku jakichś wybitnych standardów, ale wiedzą, że jeżeli chcą sprzedawać w Europie, to muszą to zrobić, bo tutaj będzie to podlegało kontroli i jestem przekonany, że dokładnie tak samo będzie z artykułami rolnymi.
Panowie, kończąc temat Mercosuru, jedno zdanie. Czy spodziewacie się panowie, że jeszcze w tym roku, jak mówi się podobno w kuluarach Unii Europejskiej, ta umowa zostanie podpisana? Jednym zdaniem, panie prezesie.
Mam nadzieję, że nie będzie podpisana.
Panie doktorze?
Też myślę, że nie będzie. Za dużo jest napięć i niejasności dotyczących tego.
Dobrze, to ten temat mamy za sobą i zobaczymy, co się będzie działo. Ja się jednak obawiam, że obawiam. Wydaje mi się, że jest to możliwe, że to jednak może ruszyć i może zostać podpisane jeszcze w tym roku, skoro są takie silne głosy ze strony Ursuli von der Leyen, ale zobaczymy. To teraz popatrzmy trochę szerzej, popatrzmy globalnie na bezpieczeństwo żywnościowe Polski. O bezpieczeństwie naszych granic, o bezpieczeństwie naszego morza, naszego powietrza. Mówimy dużo na naszej antenie o bezpieczeństwie żywnościowym też, ale nieco mniej. Jak ważne jest to, by nasz kraj był w stanie sam siebie wyżywić w przypadku potencjalnego konfliktu zbrojnego?
Ja myślę, że gdańszczanie... Jesteśmy w Radiu Gdańsk, więc ja myślę, że gdańszczanie doskonale wiedzą, czym jest rolnictwo okoliczne, bo przeżyli rok 70. i strajki w latach 80., gdzie rzeczywiście ludzie okoliczni przyjeżdżali, przywozili żywność bezpośrednio dla strajkujących. Ale to tak tylko mi się akurat o tym przypomniało, prawda, o bezpieczeństwie żywnościowym. Natomiast ja myślę, że bezpieczeństwo żywnościowe jest rzeczą dzisiaj podstawową. Tak naprawdę, kto ma żywność i kto ma dostęp do zdrowej wody pitnej, to ten dzisiaj, że tak powiem, no, będzie miał władzę. To jest rzecz, to jest tak naprawdę też związane z tym, żeby mieć władzę. Otóż zwróćcie Państwo uwagę, że mieliśmy COVID, wszystko było pozamykane. Brakowało papieru toaletowego. Ale czy brakowało kiełbasy
podobno,
w sklepach?
Podobno brakowało papieru toaletowego, dlatego że kanał panamski został przez moment zablokowany, a tamtędy szły główne transporty. To tak.
Ale czy zabrakło kiełbasy?
Nie, nie było takiej sytuacji.
No właśnie, czy zabrakło chleba? Nie zabrakło. Właśnie, proszę Państwa, a więc, dobrze, a kanał panamski był zablokowany, widzi Pan. No i teraz widzicie Państwo. I teraz tak, a niech się coś wydarzy, nie wiem, na oceanie, prawda, że statki nie przypłyną, jakiś inny kanał się zablokuje, prawda, z inną dostawą, z innym komponentem. Natomiast sól mamy w swoich kopalniach, prawda? Bez pieprzu ewentualnie będzie może mniej smaczne. Natomiast jeżeli mięso będziemy mieli ze swoich gospodarstw tutaj lokalnych, to zawsze go będziemy mieli. Potem teraz jest okres, prawda, taki no, bardzo niebezpieczny, bo przecież my nie wiemy, czym zakończy się konflikt, prawda, Rosji z Ukrainą. On jakby teraz nabrzmiewa bardzo. Mamy obawy bardzo poważne przed tym konfliktem. I co się może stać? Co się może stać, jak powiedzmy, nie wiem, no, hipotetycznie cała Unia Europejska zostanie przyblokowana przez, nie wiem, wrogie nam wojska. Jakiekolwiek, prawda? No bo to może być różnie. Co się może stać? No też może być bardzo duży problem. Dlaczego tak o tym mówię? Bo może słuchacze sobie myślą, no tak, ale wy produkujecie. Tak, szanowni państwo, my produkujemy, natomiast mamy obawy, że jeżeli tutaj, powiedzmy, przez wąską furtkę, na razie to jest dzisiaj wąska furtka.
Tak, mówimy o kontyngentach.
Tak, to są kontyngenty, to jest dzisiaj wąska furtka. Natomiast mamy obawy takie, że ta furtka się będzie poszerzała, prawda, i pewni producenci u nas nie wytrzymają tej konkurencji, no i zaczną plajtować. No i takie mamy obawy. W związku z tym uważamy, że no, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo jednak żywności, każdy kraj, a szczególnie taki kraj jak Polska, prawie 37-milionowy kraj, no powinien jednak mieć własną produkcję. Zresztą to samo dotyczy Unii Europejskiej, 440 milionów ludzi, prawda? To jest duża populacja, która powinna mieć zabezpieczoną swoją własną produkcję i nie dopuścić do przejęcia, powiedzmy, czy zmiany jakby kierunku w produkcji rolniczej. A tego się bardzo obawiamy.
Tak a propos skali, no to kraje Mercosur, ludność mniej więcej 300 milionów, więc podobna skala. Panie doktorze, bezpieczeństwo żywnościowe Europy. Mówimy o tych transportach przepływających przez morza, mówimy o drobnicowcach przewożących towary, chociażby z Ameryki Południowej. No mamy doświadczenia już przerwania łańcuchów dostaw. Czy tutaj nie ma tego ryzyka, że nasze rolnictwo no, nie da rady ze względu na konkurencję? Mówimy oczywiście hipotetycznie. A to ten źródło, ten kanał zostanie zablokowany.
Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na dwa aspekty. Jeden to jest nasze krajowe podwórko. Oczywiście ono jest elementem większego podwórka europejskiego, ale ten, u nas ja nie sądzę, że mamy się czegokolwiek tutaj obawiać, dlatego, bo to, o czym pan prezes mówił, my mamy głównie poza wielkimi gospodarstwami przemysłowymi, rolnymi, ale produkującymi na skalę przemysłową, no to mamy przede wszystkim te gospodarstwa małe, rodzinne i tutaj pan prezes mówił, że w trakcie strajków przyjeżdżali tutaj rolnicy i pomagali strajkującym, no to ta produkcja cały czas trwa. Ona nie sądzę, żeby była zagrożona w jakikolwiek sposób.
Tą umową, którą
tutaj mamy, tak? To prędzej wielkie gospodarstwa te na skalę przemysłową produkujące, nie wiem, w Niemczech, we Francji mogą się tego bardziej pewnie obawiać niż nasi indywidualni rolnicy. Natomiast jeżeli chodzi o skalę Unii Europejskiej, no mieliśmy ten COVID i no właśnie, nie zabrakło żywności tam, tak? Wielu rzeczy. Gdzieś tam producenci samochodów mieli problem, dlatego, bo nagle półprzewodniki nie dojeżdżały do nas. Natomiast my w Europie jesteśmy na tyle samowystarczalni żywnościowo, że ja tutaj obawy nie widzę. Oczywiście, nie powiem, co będzie za 50 lat, dlatego, bo nie mam zielonego pojęcia, ale na chwilę obecną zagrożenia jakiegoś dlatego, że zmienią się łańcuchy dostaw, że ktoś przyblokuje jakiś, prawda, możliwość dostaw żywności przez statki. No nie, my nie, na tyle dużo u siebie produkujemy, że nie widzę takiej obawy.
No i kończymy w takim razie pozytywnie. Bardzo dziękuję za spotkanie na naszej antenie. Wiesław Burzyński, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Doktor Maciej Krzemiński, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Polityki Transportowej i Integracji Europejskiej. Dziękuję za poświęcone
dziękuję nam również.
Pomorze Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.